Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska, Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj moim Państwa gościem jest pan dr Krzysztof Kacprzak, historyk, nauczyciel, badacz historii podziemia niepodległościowego po 1945 roku, autor książek i publikacji. Dzień dobry, panie doktorze, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, pani doktor, dzień dobry Państwu.
Staram się zawsze w marcu, a szczególnie 1 marca, przygotować dla Państwa audycję na temat działalności żołnierzy podziemia niepodległościowego. Pan doktor Kacprzak zawsze służy nam informacją, wynikami badań, które prowadzi pan od wielu lat. Panie doktorze, czy zauważył pan, że 1 marca w tym roku, dokładnie w 2024 roku, newsów na temat żołnierzy wyklętych było jak na lekarstwo w mediach publicznych i niepublicznych i komercyjnych?
No w różnych mediach, pani redaktor, można powiedzieć, że zauważyliśmy mniej informacji, żeby nie powiedzieć nawet zupełny jakiś brak informacji na temat Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pamiętajmy, że jest to Narodowy Dzień Pamięci, a więc powinno tutaj państwo i media powinny pamiętać o tych obchodach, a trzeba pamiętać o tym, że te obchody lokalnie, one funkcjonowały. No, one się rozpoczęły nawet nie tylko 1 marca, one się rozpoczęły jeszcze przed 1 marca. Chociażby tutaj na naszym terenie byliśmy tydzień wcześniej w Zielonej, gdzie upamiętnialiśmy patrol Tygrusa Ildefonsa Żbikowskiego, który został rozbity w 25 lutego 1950 roku. Te wydarzenia tutaj zaraz 2 marca, to tylko właściwie w takich mediach społecznościowych się ukazały informacje. Mamy zaraz 2 marca obchody dotyczące Edmunda Dobrzyńskiego Orzyca, który, jego patrol został zabity przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa 2 marca 1949 roku w Gostkowie. Więc tutaj lokalnie w mediach społecznościowych te informacje były. Ma pani rację, jednakże w ogólnopolskich mediach ta informacja jakby się nie przebiła. Może to rzeczywiście jakiś znak czasów, może jakaś moda, może mamy przesyt informacji, ale myślę, że o tych ludziach powinniśmy pamiętać. Niedobrze się dzieje, kiedy jednak państwo zapomina o tych osobach, czy można powiedzieć nawet, że wręcz od góry idzie przykład, że może powinniśmy wyzbyć się pamięci o żołnierzach wyklętych.
Nie możemy zapominać o działalności żołnierzy podziemia. Wiele faktów, takich mitów narosło też na temat żołnierzy. Ciągle używa się określenia bandyci, co jest wyjątkowo naganne. Panie doktorze, zanim przejdziemy do najnowszych faktów, również przez pana oczywiście, w pana badaniach odkrytych, to ja chciałabym zapytać w ten sposób. Jaką Polskę zastali żołnierze podziemia niepodległościowego w 1945 roku i dlaczego się zbuntowali? Czy to była ich fanaberia, czy też to był jednak taki odruch na zagrożenie dla niepodległości Polski?
Pani redaktor, to trudne pytanie, natomiast odpowiedź wydaje się bardzo prosta i jednoznaczna. Nam jest łatwiej to oceniać, bo my oczywiście patrzymy z perspektywy czasu. Konspiratorzy okresu jeszcze II wojny światowej musieli właściwie na bieżąco oceniać pewne wydarzenia. Chociaż już z kresów wschodnich, mniej więcej od schyłku 1943, przez początek roku 1944 docierały informacje. Mamy przecież realizowany plan Burza na kresach wschodnich. Również te informacje o realizacji docierały do Polski centralnej, do władz również na zachodzie, władz polskich. I one świadczyły w sposób jednoznaczny, że stosunek Sowietów do Armii Krajowej, do podziemia niepodległościowego, podziemia antyhitlerowskiego, antyniemieckiego, jest negatywny. To pokażą jeszcze późniejsze wydarzenia, kiedy żołnierze Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych będą nazywani faszystami, bo tak próbowano ich przekazać, żeby to określenie w sposób dobitny docierało do świadomości Polaków.
Czyli przypiąć łatkę, żeby ludność odwróciła się od
żołnierzy
podziemia.
Dokładnie tak. Natomiast też trzeba pamiętać, że przecież rok 1943, to też mamy na arenie międzynarodowej zerwanie stosunków między rządem londyńskim a Moskwą. I rok 1943 to mamy tworzenie rządu komunistycznego, podległego, zależnego od Związku Sowieckiego, zależnego również od bagnetów Armii Czerwonej. Zrobiłem pauzę, bo chciałem powiedzieć o tych, którzy przyszli na te tereny.
Ale to prawda, panie doktorze.
I o tych, którzy nazywali się wyzwolicielami. I pytanie tylko, czy oni rzeczywiście przynieśli nam prawdziwą wolność i prawdziwe wyzwolenie. Czy jednak byli zwolennikami tego, by tworzyć tutaj tę rzeczywistość, którą już znali u siebie w Związku Sowieckim. A komuniści polscy byli tylko i wyłącznie tymi marionetkami w rękach Sowietów. Ja uważam, że właśnie żołnierze konspiracji, jeszcze tej pierwszej konspiracji z czasów II wojny światowej, rozpoznali, co to oznacza, z czym to jest związane. No można powiedzieć, że rozwiązanie Armii Krajowej 19 stycznia 1945 roku też niektórzy odczytują no, swego rodzaju jako akt taki kapitulacji Armii Krajowej, ale jak się wczytać dokładnie w ten ostatni rozkaz generała Leopolda Okulickiego, Niedźwiadka, to tam widać, że powinniśmy pracować, że konspiracja powinna pracować. Ta praca konspiracyjna nie została zakończona na różnych polach, gdzie będziemy mogli, tak? Już może niekoniecznie z bronią w ręku. Jeśli będzie taka konieczność, to i również z bronią w ręku.
No i niektórzy dosłownie to wzięli do siebie.
No, pani dyrektor, to też trzeba pamiętać, że kiedy mówimy na przykład chociażby o Ciechanowie i wspomniany dzień, tutaj 17 stycznia, kiedy Armia Czerwona wkracza do Ciechanowa, kiedy wypędza stąd Niemców i kiedy mniej więcej 2 tygodnie później pierwsze osoby trafiają do przejściowego obozu NKWD w Ciechanowie, to nie są to przypadkowe osoby, tylko są to konspiratorzy z czasów II wojny światowej, jeszcze przecież trwającej, z północnego Mazowsza. I oni zostali potraktowani jako właśnie faszyści, tak, jako przeciwnicy, bo też trzeba pamiętać, że ta nowa władza obawiała się tych, którzy konspirowali tutaj przez 5 ostatnich lat trwania II wojny światowej i mieli zupełnie inną wizję Polski przedwojennej, a nie wizję Polski komunistycznej narzuconej na bagnetach Armii Czerwonej.
A więc zadajmy sobie pytanie, czy 17 stycznia w Ciechanowie był dniem wyzwolenia, czy też nowej okupacji?
Pani redaktor, łatwo odpowiedzieć, chociaż trzeba pamiętać, że mamy ten okres przecież lat 1945-1989, gdzie jasno się mówi, że przecież mówimy o wyzwoleniu i teraz mówimy dalej o tych, którzy walczyli z komunistami w początkach kształtowania się władzy ludowej. To trzeba powiedzieć, że byli oceniani żołnierze podziemia niepodległościowego jako bandyci. To też wraca, również nie na darmo podałem tutaj tę cezurę roku 89, bo oczywiście mówimy tutaj o tym zrywie wolnościowym i upadku komunizmu. Nie do końca tak było, tak? No, to była data pewna symboliczna, on upadał jeszcze długo i jeszcze długo po 89 roku upada. No i też pytanie pozostaje otwarte, czy rzeczywiście do końca tak upadł.
No właśnie, panie doktorze, jak wyglądała sytuacja tutaj na północnym Mazowszu? Za chwileczkę przejdziemy do przedstawienia państwu takich najnowszych faktów, które pan doktor odkrył i chce nas o nich poinformować. Ale może tak króciutko powiedzmy, czy podziemie niepodległościowe było mocno rozwinięte na naszym terenie, tutaj na ziemi ciechanowskiej, makowskiej, czyli na północnym Mazowszu, mówiąc najkrócej.
Pani redaktor, to było jedno chyba z najsilniejszych pod względem właśnie tym niepodległościowym rozwinięty. I trzeba powiedzieć, że nawet z chwilą, kiedy Armia Krajowa została rozwiązana w styczniu, to często te informacje do lokalnych struktur docierały z pewnym opóźnieniem. I powiedziałbym, że w roku 1945, właściwie od tych miesięcy jeszcze zimowych, schyłku zimy roku 1945, pojawia się inicjatywa oddolna, która nazywana jest samoobroną społeczną. A mianowicie oddolnie konspiracja, ci, którzy należeli czy do Narodowych Sił Zbrojnych, do Armii Krajowej, zaczynają lokalnie organizować struktury ze względu na to, że próbują się przeciwstawić temu bezprawiu, które stosują lokalne władze, czy za postępującym frontem NKWD. I to nie jest tylko przykład tutaj obozu NKWD w Ciechanowie, ale to jest przykład właściwie każdego ośrodka powiatowego miasta, gdzie powstawał Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. We współudziale funkcjonariusze UB, we współudziale z Sowietami w tym początkowym okresie kształtują nowe władze. I to, tak jak wspomniałem, te lokalne inicjatywy, one się przeradzają później w sformalizowane struktury. Czy to będzie po samoobronie społecznej, będzie ruch oporu Armii Krajowej, Narodowej, czy później Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, czy będą to, proszę Państwa, Narodowe Siły Zbrojne, czy również ukształtowane w usyłku roku 1944 Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, to jednak są to inicjatywy, które kształtują się od dołu. One nie są gdzieś przez władze londyńskie z góry narzucone. Żołnierz, konspiracja lubi struktury. Ona musi mieć kadrę dowódczą, chociaż w latach gdzieś tam schyłku lat 40. z tą kadrą dowódczą są niesłychane problemy. I widać też po losach konspiratorów chociażby, że właściwie przez cały okres do początku lat 50. poszukują oni jakiegoś kontaktu z władzą centralną, tak? Bo nie chcą być sami. My lubimy działać zbiorowo. I często niestety te działania w postaci poszukiwania struktur centralnych kończą się niestety wsypami i ich tragiczną śmiercią. Tych ostatnich konspiratorów.
Panie doktorze, mamy na naszym terenie dwóch bohaterów. Nie boję się używać tych słów, od dawna używam świadomie. Bohaterów mianowicie braci Ziemieszkiewiczów, Romana Pogodę i Mieczysława Roya. Przyznam szczerze, że kilka dni temu telewizja Polonia pokazała film Jerzego Zalewskiego o Roju. No jest tam oczywiście postać Pogody, który ginie. No i tutaj właśnie chciałabym dzisiaj z panem porozmawiać o okolicznościach śmierci Romana na Ziemieszkiewicza Pogody. W filmie pokazane jest, że stanął on w obronie napastowanej dziewczyny przez sowieckich żołnierzy przy dworcu PKP w Ciechanowie i tam został zastrzelony. Pan jednak przedstawia nam nowe fakty na ten temat. Jakie one są, panie doktorze?
Pani redaktor, kiedy rozpoczynałem swoją przygodę z pracą naukową, to już blisko będzie 30 lat, to taką wersję słyszałem od świadków tych wydarzeń. Od jednego ze świadków tych wydarzeń. Też ją przez jakiś czas powielałem, nawet przez długie lata. Natomiast kiedy nie zawsze ma się dostęp do materiałów archiwalnych, czasami trudno zweryfikować pewne tezy. To niewątpliwie bardzo filmowa scena, można powiedzieć, tak. Natomiast mnie jako historyka interesują fakty ustalenie faktów w oparciu o źródła, które się zachowały. Niewątpliwie z tych źródeł, one są w jakiejś mierze szczątkowe, bo rok 1945 nie mamy tutaj zbyt dużo źródeł, chociaż sprawozdania, czy to z Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej, czy sprawozdania z Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, czy sprawozdania również ze starosty, a więc z tych struktur administracji cywilnej, zachowały się. No niewątpliwie wiemy, że Roman Ziemieszkiewicz zginął 30 października 1945 roku. W materiałach archiwalnych nigdzie nie figuruje to nazwisko. Co ciekawe, w tych sprawozdaniach możemy wyczytać o przeróżnych nazwiskach, kto został zabity, kto został zamordowany, jakie osoby zostały okradzione, nawet wręcz z adresami w Ciechanowie. Natomiast jeżeli przyjrzymy się temu okresowi, powiedzmy, schyłku października 1945 roku i początku listopada, no tutaj nie mamy niewątpliwie żadnego nazwiska związanego z Ziemieszkiewiczami.
Przedziwne. Taka postać znana w środowisku.
Wiemy natomiast, że zginął, tak? No i jeżeli tego 30 października dane wskazują, i to zarówno dane starosty, jak i milicji, jak i Urzędu Bezpieczeństwa, wskazują na to, że odnaleziono ciało nie na dworcu kolejowym, nie gdzie indziej, ale zacytuję fragment takiego dokumentu. To jest sprawozdanie Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej z 8 listopada. A mianowicie 31 października roku bieżącego, czyli 1945, około godziny 5:45 w nocy na szosie Ciechanów-Gołodczyzna został zastrzelony dwoma strzałami rewolwerowymi w głowę nieznany mężczyzna lat około 27 przez dwóch nieznanych żołnierzy sowieckich. Morderstwa dokonano na tle rabunkowym, ponieważ denatowi zdjęto buty z nóg i z walizki zabrano jego rzeczy do własnego użytku. W walizce znaleziono dokument, akt przekazania pojazdu mechanicznego spisany przez Wojewódzki Urząd Samochodowy we Wrocławiu z podpisem kierownika technicznego, podany adres, pieczęć okrągła z napisem Wrocław Wojewódzki Urząd Samochodowy i druga pieczęć podłuża z napisem Spółdzielnia Pracy dla Odbudowy Miast i Wsi, Odbudowa Rzeszów, Agentura we Wrocławiu. Proszę Państwa, z tej krótkiej wzmianki wiemy, że jest to osoba, która związana była w jakiejś mierze na podstawie tych dokumentów, które przy niej znaleziono, z Wrocławiem. Skąd inąd wiemy, że Roman Ziemieszkiewicz, ten, który przeprowadził tę akcję uwolnienia 42 więźniów 1 maja z Krasnosielca, planował opuścić ten teren i przenieść się właśnie, miał przygotowane mieszkanie we Wrocławiu.
Dla całej rodziny Dziemieszkiewiczów?
Dla całej rodziny Dziemieszkiewiczów. I wiemy również, że na tym terenie właśnie na przełomie października i listopada powinien się pojawić. Prawdopodobnie został wezwany przez struktury tutaj lokalne Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Dlaczego w tym kierunku się posuwał? Trzeba pamiętać o tym, że te struktury lokalne były umiejscowione na terenie gminy Sońsk, dokładnie na terenie parafii Ciemiewko, żeby to bardziej zawęzić, to na terenie wsi Morawka czy Ciemiewo. Bo to są te struktury, które funkcjonowały tutaj przez cały okres okupacji i również po zakończeniu okupacji niemieckiej. Nie pada tutaj, przez cały czas właściwie badań próbuje się ustalić personalia tej osoby. Z innego raportu jeszcze wiemy, że zachowały się w materiałach tej osoby niezidentyfikowanej, zachowały się listy do jednej z osób, która zamieszkiwała w Warszawie. I na tej podstawie uważam, wiek by się zgadzał, bo to 27 lat, pamiętajmy o tym, że Roman Dziemieszkiewicz to jest rocznik 1918, a więc wiekowo by to się zgadzało. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że nie mamy tutaj tych informacji, nie mamy świadków, tak? No skąd wiadomo, że jest od tych dwóch żołnierzy sowieckich? No prawdopodobnie cel rabunkowy, bo ofiara była bez butów. I właśnie na podstawie tych materiałów pochodzących tutaj, znalezionych przy tej osobie, uważam, że mógł być to Roman Dziemieszkiewicz. Można powiedzieć, że te raporty w sposób dotyczący roku 1945, one bardzo dobrze dokumentują zbrodnie Sowietów u nas. Tam, gdzie jest to możliwe, wskazują personalia. Widocznie tych personaliów tutaj nie udało się wskazać. Z tej korespondencji między milicją a starostą wiemy również, że milicja zwracała się do starosty o to, by wydał zgodę na pochowanie tej niezidentyfikowanej osoby. I 3 listopada rzeczywiście taka zgoda została wydana. I po 3 listopada została ta osoba pochowana. Problem pozostaje, bo wydaje się, że nikt wówczas z władz bezpieczeństwa, administracji publicznej nie wiedział, co jest pewnie zgodne,
z kim ma do czynienia.
Natomiast jak się wydaje, z materiałów teraz z drugiej strony, materiałów podziemia, ponieważ zachowały się preliminarze wydatkowe Narodowego Zjednoczenia Wojskowego tutaj z terenu powiatu ciechanowskiego, właśnie one wpadły w ręce w Urzędu Bezpieczeństwa w styczniu 1946 roku. Z tych preliminarzy wydatkowych mamy kwotę 250 zł przeznaczoną w listopadzie na pogrzeb pogody. To znaczy, że podziemie musiało wiedzieć, że pogoda zginął. Formalnie w materiałach funkcjonuje jako osoba niezidentyfikowana i tak na dobrą sprawę no, nie znamy tych bliższych okoliczności. To jest jedynie domniemanie na podstawie tych materiałów i dowodów, jakbyśmy powiedzieli, pośrednich.
Ale rodzina i koledzy z podziemia oczywiście widzieli, kogo chowają, prawda? Tak myślę.
Jest jeszcze jedna rzecz, bo przy tej okazji trzeba wspomnieć o młodszym bracie, Mieczysławie Dziemieszkiewiczu, który pojawia się we wspomnianych tych materiałach archiwalnych Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w październiku, że w październiku otrzymał, jak pamiętam, 3000 zł na podróż służbową do Wrocławia. To też by wskazywało na to, że właśnie rodzina Dziemieszkiewiczów przygotowuje sobie to lokum właśnie we Wrocławiu. Można powiedzieć, że to był bardzo częsty kierunek konspiratorów właśnie z tego terenu do Wrocławia. Trzeba było oczywiście znaleźć sobie miejsce pracy, trzeba było mieć czyste dokumenty. No z tym jakoś tam nie było problemu, bo konspiracja jednak potrafiła zdziałać cuda. Poza tym też trzeba pamiętać, że konspiratorzy, nie na darmo wspomniałem tutaj o paraficie Miewko, konspiratorzy mieli tutaj jakieś oparcie niewątpliwie w ówczesnym księdzu proboszczu, księdzu Józefie Kuleszy, który był proboszczem przez cały okres okupacji i po zakończeniu okupacji niemieckiej i służył pomocą tutaj konspiratorom. Poza tym też trzeba wspomnieć, że Dziemieszkiewiczowie pojawiają się na tym terenie jesienią roku 1944, kiedy zostają wysiedleni z powiatu makowskiego, bo też trzeba pamiętać, że Roman Dziemieszkiewicz w okresie okupacji niemieckiej jest komendantem powiatowym Narodowych Sił Zbrojnych na teren powiatu ostrołęckiego. Historia, że losy wojenne rzucają ich tutaj właśnie na teren powiatu ciechanowskiego. Początkowo zamieszkują właśnie w Ciemiewie, a następnie z początkiem roku 1945 zamieszkują w Ciechanowie na ulicy Płońskiej.
Siostrzenica braci Romana i Mieczysława opowiadała mi tutaj na antenie naszego radia w audycji w rozmowie radiowej, że pamięta te przyjazdy do Ciechanowa na 1 listopada czy przed 1 listopada z babcią, która zawsze pamiętała i do syna do Ciechanowa na cmentarz jechała. A więc to, że jest pochowany Roman, chyba nie budzi wątpliwości, panie doktorze. Bo przecież rodzina wie, kogo pochowała.
Myślę, że nie. To
nie
było,
chciano
to było
po prostu
oczywiście,
zdradzić.
To było niewiadomą. To było niewiadomą dla władz komunistycznych, dla władz bezpieczeństwa. Natomiast kwestią otwartą pozostaje i też się zastanawiam, różne teorie przychodzą mi do głowy, też się zastanawiam, dlaczego taka teoria została ukuta. No ale póki co, to powiem tak, jestem w trakcie prac nad tym, nad ustalaniem. Coraz bliższy jestem temu faktowi, żeby właśnie przychylać się, że jednak to właśnie Roman Dziemieszkiewicz zginął właśnie jako ten NN u zbiegu dzisiaj, gdzieś w okolicach dzisiejszego Ronda Solidarności.
Jeśli pan żon właśnie wracał z tego Wrocławia, żeby rodzinę zabrać całą? To był ten moment?
To znaczy, trudno powiedzieć, czy akurat to był ten moment, czy to był ten moment, kiedy został wezwany w celach służbowych, bo trzeba pamiętać, że on ciągle był w konspiracji. To nie jest tak, że konspirację można sobie od tak porzucić, chociaż znane są przypadki konspiratorów, którzy tworzyli tutaj konspirację, po czym mniej więcej po 2-3 miesiącach tworzenia konspiracji opuszczali ten teren, udali się na teren Warszawy i właściwie kontakt z konspiracją został zerwany.
Czy bierze pan pod uwagę także inne okoliczności śmierci Pogody, o których za wcześnie mówić, ale czy są możliwe?
Pani redaktor, ciągle wspomniałem tutaj, że od 30 lat zajmuję się żołnierzami wyklętymi i muszę powiedzieć, że im dłużej się zajmuję, tym na różne niespodzianki natrafiam.
Jak to w ludzkim świecie?
No niestety, czasem się zdarza tak, że trafiają się takie dokumenty, których wcześniej nie udało mi się znaleźć. Czasem trafiają się osoby, które przynoszą różne inne dokumenty, z którymi nie miałem możliwości zapoznania. W związku z tym historia jest ciągle żywa, podobnie zresztą również jak i z Mieczysławem Dziemieszkiewiczem, gdzie jest też taka historia, że uciekł on z wojska, żeby pomścić brata i zdezertował z wojska właśnie po śmierci swojego brata. Uważam jednak, że było troszeczkę inaczej. A mianowicie, kiedy dostał powołanie, bo rejonowa komenda wręczyła mu powołanie gdzieś tam w marcu roku 1945, z różnych materiałów i późniejszych również, nie tylko z 1945, ale również i późniejszych zeznań świadków, wiadomo, że Mieczysław Dziemieszkiewicz brał udział w akcji w Sońsku w czerwcu, na początku czerwca 1945 roku. To oznaczałoby, że już w wojsku nie był. Musiał uciec. Te dokumenty wytworzone również przez podziemie niepodległościowe, właśnie z października chociażby, te preliminarze wydatkowe, świadczyłyby na to, że jeżeli 3000 zł przeznaczono na podróż służbowe dla Roya na teren Wrocławia, to znaczy, że już był z tą konspiracją tutaj związany. I znowu pojawia się ten wątek Edmunda Kowaleckiego, pseudonim Burza, a właściwie rzecz ujmując, to też ostatnie nowe ustalenie, Romana Edmunda Kowaleckiego, pseudonim Burza, ponieważ na pierwsze imię to Roman, chociaż jak według tych wszystkich dokumentów, które funkcjonują w konspiracji, używał raczej drugiego imienia, chociaż na chrzcie otrzymał Roman Edmund. I proszę Państwa, związany był tutaj właśnie z tą konspiracją Mieczysław Dziemieszkiewicz na terenie powiatu ciechanowskiego. Do kiedy? A mianowicie, proszę Państwa, do śmierci Romana Edmunda Kowaleckiego 12 stycznia 1946 roku w Morawce. I też w materiałach archiwalnych, również i później w późniejszych śledztwach prowadzonych przez prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej, jest mowa, że Roman Edmund Kowalewski zginął podczas walki. No i tu pojawia się pewna nieścisłość ze względu na to, że Edmund Kowalewski został zaskoczony, można powiedzieć okrążony, nad ranem, między godziną 4 a 5, 12 stycznia, jako przybywający w mieszkaniu, śpiący, niczego nie spodziewający się, jak możemy przypuszczać, na noc rozebrał się w piżamie, w negliżu, w jakimś tak. Pod poduszką jako konspirator miał pistolet i proszę Państwa, około godziny 5, kiedy na muszce trzymało go dwoje funkcjonariuszy, bo jednym była kobieta, dwoje funkcjonariuszy trzymało go na muszce, korzystając z jakiejś nieuwagi tych funkcjonariuszy, próbował znaleźć rewolwer spod poduszki wydobyć. Oddał dwa strzały, to wiemy z raportu. Padła seria, która przeszyła piersi Edmunda Kowalewskiego, okazała się śmiertelna, ale w raporcie napisano, że zginął podczas walki. No wyobraźmy sobie właśnie tę sytuację nocną, jaka to walka. Jeśli walka, to niewątpliwie bardzo, bardzo nierówna, jeśli w ogóle można mówić o walce. Natomiast też trzeba wspomnieć, że to jest właściwie kres konspiracji tutaj Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w powiecie ciechanowskim. W związku z tym, że brakuje takich osób, bo już nie ma Romana Dziemieszkiewicza, nie ma komendanta oddziałów zbrojnych Edmunda Kowalewskiego, nie ma już na tym terenie, bo wcześniej opuścił ten teren konspiracyjny Stanisława Borodzicza Wary. Proszę Państwa, konspiratorzy próbują ten teren opuścić. Część wyjeżdża gdzieś właśnie na zachód Polski. Natomiast Mieczysław Dziemieszkiewicz udaje się do dalszej pracy konspiracyjnej, udaje się na teren powiatu Makowskiego, również do dowódcy swojego, który nosił pseudonim Burza, a mianowicie do Mariana Kraśniewskiego. I tam od roku 1946, mniej więcej od stycznia roku 1946, mniej więcej gdzieś tam do lipca, sierpnia 1946, działa w ramach struktur działających na terenie powiatu Makowskiego pod komendą Mariana Kraśniewskiego Burzy. I teraz jak wraca na ten teren, bo latem 1946, 16 Okręg Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, na czele którego stoi wówczas Zbigniew Kulesza Młot, swoim terenem działania nie tylko chce objąć wcześniej objęty powiat makowski, pułtuski, ostrołęcki, przasnyski, ale chce swoją działalność rozszerzyć również na teren powiatu ciechanowskiego. I proszę Państwa, na tym terenie w lipcu, sierpniu 1946 roku pojawia się ponownie Mieczysław Dziemieszkiewicz. Zna ten teren, zna wszystkie mieszkania konspiracyjne, wszystkich konspiratorów, bo na tym terenie od jesieni 1944 roku przebywał w roku 1945. Owszem, ta konspiracja w postaci zbrojnej została rozbita, ale ludzie, mieszkańcy pozostali, sprzyjający podziemiu i nic dziwnego, że w oparciu, jak też czytamy w późniejszym okresie, że Mieczysław Dziemieszkiewicz wykorzystywał do swojej działalności te lokale konspiracyjne, które były jeszcze z konspiracji Edmunda Kowalewskiego, Burzy, który zginął właśnie w styczniu 1946 roku, bo tych ludzi znał.
Panie doktorze, a czy okoliczności śmierci Roya budzą jakieś wątpliwości, czy to już jest temat zamknięty? I tutaj uważa pan, że tak było, jak dotychczas zostało to przedstawione?
Pani redaktor, wydaje się, że te okoliczności zostały w sposób dobry, jasny, klarowny, przedstawiony zgodnie z tym, na co wskazują zarówno i relacje świadków, i materiał archiwalny, zarówno wytworzony, no przede wszystkim wytworzony przez władze bezpieczeństwa, no bo też możemy sobie zweryfikować różnego typu donosy, pracę z agenturą, zarówno sygnalizacyjną, jak i tą agenturą wewnętrzną. Tutaj w zasadzie one nie budzą tutaj żadnych zastrzeżeń. Pojawiają się okoliczności nowe w przypadku innych, bo obchodziliśmy tutaj rocznicę śmierci patrolu, żołnierzy z patrolu Tygrysa i tutaj pojawiają się nowe okoliczności, ponieważ niewątpliwie 25 lutego 1950 roku w Osyskach zginęło czterech partyzantów. Niewątpliwie był to Ildefons Żbikowski, Tygrys. Był to niewątpliwie Józef Niski, Brzoza. Ale teraz dwa nazwiska pozostałe, znaczy jedno nazwisko nie budzi wątpliwości. Jest to Niedziałkowski, pseudonim Huragan. Pytanie tylko, który Niedziałkowski? Ponieważ Niedziałkowskich było dwóch. Władze bezpieczeństwa wskazały, że był to Henryk. I tak wszędzie to imię było wymieniane. Natomiast Henryk żył, umarł stosunkowo niedawno. Natomiast nie wyprowadzono władz bezpieczeństwa z błędu. W tej chwili można powiedzieć, że tą trzecią ofiarą niewątpliwie był Kazimierz Niedziałkowski, pseudonim Huragan. Czwarta osoba, Zapora, często identyfikowana jako Władysław Bukowski. Nawiasem mówiąc, z materiałów znajdujących się w Instytucie Pamięci Narodowej można wskazać, że to rocznik 1918. W związku z tym też już taka poważna osoba w roku 1950. Te nowsze ustalenia wskazują, że nie był to Władysław Bukowski. Zresztą Władysław Bukowski był poszukiwany przez władze bezpieczeństwa, bo nie wiedziały dokładnie, gdzie jest. A okazuje się, że tą czwartą osobą, która była członkiem patrolu Tygrysa, był Józef Głodkowski, pseudonim Zapora. To też stosunkowo nowe informacje, ze względu na to, że dowiadujemy się czasem o nich zupełnie przez przypadek.
I na tym polega praca badacza tak naprawdę, panie doktorze.
To jest bardzo ciekawe, to jest bardzo frapujące. Natomiast też trzeba pamiętać, że historyk, jak każdy badacz, musi podejść w sposób krytyczny do analizy różnych źródeł. Musi umieć zestawiać, kojarzyć fakty, wydarzenia w przeróżnych konstelacjach. Czasem badacz, jak w archiwum X, musi przez przypadek różne rzeczy trafić. No niestety nie mam takich możliwości, żeby mieć jakiś materiał porównawczy, na przykład DNA i tak dalej, i różne inne dowody. Natomiast w oparciu o te materiały archiwalne, które jest możliwość weryfikacji, to niestety coraz częściej się przekonujemy, że materiały zgromadzone przez Urząd Bezpieczeństwa niekoniecznie pokrywały się z rzeczywistością. Całe szczęście, można powiedzieć.
Panie doktorze, bardzo dziękuję za przedstawienie nam tych najnowszych ustaleń, związanych oczywiście z pana badaniami naukowymi, jak powiedzieliśmy na początku. Nurtuje mnie jeszcze takie pytanie. Czy wierzy pan, że jednak gdzieś szczątki Roya zostaną odnalezione? Czy to już jest sprawa zamknięta na wieki?
Ciągle, ja też w to wierzę, tak? Myślę, że profesor Szwagrzyk również w to wierzy, że uda mu się odnaleźć szczątki jeszcze wielu żołnierzy niezłomnych. Mam nadzieję, że to jest możliwe, chociaż też na temat tych szczątków Roya przeróżne historie słyszałem. Trudno je oczywiście zweryfikować wszystkie. No musielibyśmy mieć jakiś jednak materiał porównawczy, znaleźć jakikolwiek szczątek, tak, Roya. Niewątpliwie Strzyżk został przewieziony do Pułtuska. Tam wielu osobom ciało Roya i Mazura zostało okazane wielu świadkom. Prawdopodobnie to jest pytanie, czy to ciało później zostało przewiezione do Warszawy, czy nie. Bo jeżeli nie zostało przewiezione, to należałoby szukać ciała Roya gdzieś w okolicach Pułtuska, na jakiejś pułtuskiej łączce. Ale jeżeli, no, wiemy też, że 17 bodajże, jak pamiętam, 17 kwietnia 1951 roku władze bezpieczeństwa wydają zgodę na pochowanie ciała, nie wydanie rodzinie. Na pochowanie ciała. W materiałach archiwalnych przy okazji wydania tej zgody nie ma informacji, gdzie mamy pochować tę osobę, tak? To ciało, gdzie mamy pochować. Więc zapewne chowano w tych miejscach, których najczęściej chowano. No, to były, jeśli w Pułtusku, no to gdzieś te okolice, czy dziedzińca aresztu powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, czy jeśli w Warszawie, no to już w różnych miejscach, tak? Ja ciągle wierzę, ciągle liczę w to szczęście, że uda się, może nawet przez przypadek, no bo nie wierzę jednak w to, że gdzieś zachował się chyba dokument wskazujący miejsce pochówku Roya. Być może funkcjonariusze już nam tego nie powiedzą, którzy byli świadkami, bo nie żyją. Może jeszcze gdzieś w ramach tych funkcjonariuszy, ponieważ często też w późniejszym okresie funkcjonariusze spisywali swoje wspomnienia. Być może, że ktoś we swoich wspomnieniach zapisał i to jest gdzieś przechowywane gdzieś w materiałach, w archiwach rodzinnych. Ale też nie sądzę, żeby rodziny dawnych funkcjonariuszy chciały to jakoś upublicznić, tak.
Bo nie ma się czym chwalić tak naprawdę, panie doktorze. Serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję, że będzie pan nas obdarowywał kolejnymi faktami ustalonymi w trakcie badań historycznych, gdyż temat jest ciągle nie zgłębiony. Proszę państwa, 1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, żołnierzy niezłomnych, a nie bandytów, jak niektórzy jeszcze odważają się ich nazywać. Bardzo dziękuję za spotkanie. Pan dr Krzysztof Kacprzak, historyk, nauczyciel, badacz historii podziemia niepodległościowego po 1945 roku, autor książek i publikacji, był dzisiaj moim i państwa gościem. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.